otworzymy Ewangelię Mateusza i wracamy do naszego piątego rozdziału, do kazania na górze. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. Dzisiaj będziemy czytali fragment od 21 wiersza. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział od wiersza 21. I tutaj Pan Jezus przechodzi jakby do tej głównej treści tego kazania, tak zwanego kazania na górze. Przypominam, że czytamy tą Ewangelię patrząc na Jezusa jako na naszego Króla, na tego, który stoi na czele naszego Królestwa, Bożego Królestwa, w którym ci z nas, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, mamy przywilej się znajdować. I chcemy dowiedzieć się, tak, jak patrząc na wzór naszego władcy, Pana i Króla, mamy my w tym Królestwie postępować. A jeśli nie jesteśmy jeszcze obywatelami tego Królestwa, to w jaki sposób do tego Królestwa możemy się dostać. I w tym fragmencie, który żeśmy omawiali niedawno, jeśli chodzi o kazanie na górze, widzieliśmy, że Pan Jezus czyni swego rodzaju wstęp. Tak? Najpierw mówi o błogosławieństwach, czyli na samym początku mówi: to wszystko, co ja wam będę mówił, wypływa z tego, że człowiek, który jest w Bożym Królestwie, jest błogosławiony, jest szczęśliwy. Tak? Od tego to się zaczyna. To jest wielkie, wspaniałe Boże błogosławieństwo, z którego możecie korzystać. Ale to błogosławieństwo jest według Bożych zasad i według Bożych kryteriów i Pan Jezus przedstawia, tak? Kiedy człowiek może być błogosławiony. Potem mówi o tym, że jeżeli człowiek jest w Bożym Królestwie, jest błogosławiony, to wówczas to powinno być widoczne i powinno mieć wpływ na tych, którzy są dookoła niego. Więc jesteś szczęśliwy, masz wpływ na tych, którzy są dookoła ciebie i mówi, czyni taką wstawkę, to co ostatnio żeśmy omawiali, że wszelkie Boże prawa, wszystko co Bóg czyni, ma sens, ma cel, nic nie jest zbędne, nic się nie przedawnia, w tym sensie, że jest, przestaje być ważne jako Boże prawo. Tak? To, co Bóg wam zwiastował od wieków i co czynił od wieków, to wszystko ma sens. To miało doprowadzić do tego momentu, to miało być wypełnione i ja jestem tym, który będzie dalej na tym budował. I w 20 wierszu czytaliśmy, że Pan Jezus czyni taką wstawkę, też tutaj jeszcze w tym fragmencie, mówiąc, odnosząc się do sprawiedliwości. Mówi, nie zobaczycie, nie wejdziecie do Królestwa Niebios, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość faryzeuszów. I przechodzi tutaj teraz już do takiej całej serii różnych sytuacji, przypadków, różnych, można powiedzieć, elementów życia człowieka, na podstawie których pokazuje, czego król, on jako król, oczekuje od obywateli swojego królestwa. I jak zobaczymy za chwilę, czytając od 21 wiersza, najpierw mamy całą serię fragmentów, które zaczynają się od takiego zwrotu: słyszeliście, że powiedziano wam coś tam, a ja wam powiadam. Tak? No i zobaczmy. Piąty rozdział, 21 wiersz. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Przede wszystkim, tak jak tutaj powiedziałem, jest cała seria takich fragmentów, które się zaczynają od tego, że Pan Jezus mówi: słyszeliście, iż powiedziano. Odnosi się do tego, co było napisane w zakonie, odnosi się do tego, co faryzeusze uczyli. Tak? W Starym Testamencie Pan Jezus żył w Starym Testamencie, jeśli chodzi o Boże prawo, tak? Bo on się narodził pod zakonem, żył pod zakonem, pod Bożym prawem Starego Testamentu. I tak to było, że to prawo miało pewne przepisy. Pan Bóg to zapisał, Mojżesz to przekazał swojemu ludowi i było to zachowywane, no jak było, tak było zachowywane, ale generalnie można powiedzieć obowiązywało. I Pan Jezus mówi, słyszeliście właśnie, że powiedziano tak, że napisano tak. Natomiast mówi, a ja wam powiadam, tak? Czyli czyni pewien kontrast. Z tym, że pamiętając o tym, co wcześniej Pan Jezus powiedział, w tym fragmencie poprzednim, i tutaj zobaczcie, jak ważne było to, co Pan Jezus powiedział w tych wierszach poprzednich, że on nie przyszedł rozwiązać prawa, tak, usunąć prawa, tylko je wypełnić. My wiemy, że to, co Pan Jezus tutaj czyni, to on nie zaprzecza temu prawu. To nie jest tak, że on mówi, no wam to nagadano przez tyle lat, ale ja to wam mówię coś innego. Tamto to możecie zapomnieć, a ja wam mówię coś innego. Nie, nie, nie. Bo wcześniej Pan Jezus zaznaczył, że ja nie przyszedłem niczego niszczyć, jeśli chodzi o Boże prawo. Nie przyszedłem niczego rozwiązywać. Pan Jezus to wyraźnie zaznacza, tak? Że dopóki niebo i ziemia istnieją, to Boże prawo będzie taki amen. Więc wiemy, że nie chodzi tutaj o to, że coś, co było napisane, było złe. Albo że przestaje obowiązywać. Nie. Pan Jezus buduje na tym, co było powiedziane, i pokazuje, jak to się, takie modne stwierdzenie, ducha, tak? Tej litery. To tak jak w prawie, tak? Mamy przepis i czasami no, nawet w prawie się odnosi do ducha, tak? Do idei, jaka jest w prawie. No oczywiście, jeśli chodzi o ludzi, no to jest prosta droga do popłynięcia, bo o ile literę można przeczytać, to ducha to już można sobie różnie wyobrazić i zinterpretować, tak? Ale dokładnie coś takiego tutaj mamy. Pan Jezus idzie dalej poza literę prawa. I mówi, tak naprawdę, słuchajcie, ja wam pokazuję, co Bóg miał na myśli, dając to konkretne prawo. Ja wam pokazuję, co Bóg miał na myśli, dając to konkretne prawo. I zaczyna tu czynić coś, co jest niesamowicie ważne w kontekście całego Starego Testamentu. Ja już parę razy o tym wspominałem, ale to widać wyraźnie w kazaniu na górze. Pan Jezus, wprowadzając to królestwo, tak, te nowe przymierze, okres Nowego Przymierza, czy Nowego Testamentu, jak mówimy, zaczyna przesuwać akcent od po prostu wykonywania przepisów Bożego prawa do budowania relacji z Bogiem, tej osobistej relacji z Bogiem. Ten akcent zaczyna być przesuwany od samego początku nauczania Jezusa Chrystusa. I tutaj trzeba to dobrze zrozumieć. Bogu nigdy, nigdy nie chodziło po prostu o wykonywanie przepisów Jego prawa. To nie było tak, że w Starym Testamencie Bóg był zadowolony, jeśli po prostu mu tego barana przynieśli i zaszlachtowali przed ołtarzem i już niczego więcej nie oczekiwał. A w Nowym Testamencie, no to on oczekuje takiej głębokiej, osobistej relacji. To nie jest tak. W Starym Testamencie tak samo Bóg oczekiwał głębokiej, osobistej relacji. Ten przysłowiowy baran był po prostu narzuconą formą Bożej relacji z całym narodem izraelskim. Cały czas to podkreślam i to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć Biblię całą, kontekst całej Biblii. Przymierze w Starym Testamencie było między Bogiem a całym narodem. Ten naród składał się w, nie wiem, 80, 90, 95%, może 99% z ludzi niewierzących. Po prostu większość narodu izraelskiego to byli ludzie, którzy w Boga nie wierzyli. Takie są fakty. Mieli narzucone przymierze, w którym Bóg wymagał pewnych rzeczy od nich, żeby mogli być Jego ludem. Ale to nie zmienia faktu, że to przymierze, to narzucone przymierze miało pobudzić tych niewierzących ludzi w narodzie izraelskim, do tego, żeby szukali bliskiej relacji z Bogiem. I Bóg dał drogi ku temu. wiodące. Bo nawet w Starym Testamencie Bóg dał przepisy, które umożliwiały złożenie jakichś szczególnych ślubów, pamiętacie? Poświęcenie się dla Boga w jakiś szczególny sposób. Jest dużo fragmentów, gdzie Bóg wyraźnie mówi, że patrzy na serce. Pamiętacie ten kluczowy, taki bardzo znany fragment z Księgi Samuela, że czy takie Bóg ma upodobanie w ofiarach, jak w posłuszeństwie? Pamiętacie, co Saul tam te ofiary zachował, te bydło i potem się tłumaczył głupio, że no to dla Boga przecież tego. Samuel mówi, o co ci chodzi? Mówi, czy Bogu chodzi o to, żeby mu te barany zabijać? Czy o to, żeby po prostu mu ufać, że to, co on powiedział, to jest słuszne? Także zawsze Bogu zależało, zawsze na tym, żeby człowiek miał relację. Natomiast niestety ludzie to zaczęli rozumieć zupełnie opacznie. I w czasach Pana Jezusa faryzeusze doszli do absurdu z tym, że dookoła jeszcze zakonu nabudowali masę przepisów i nacisk był, że my musimy po prostu według tej litery żyć, według tych przepisów, według tego zakonu. I to niestety pozostał problem jeszcze potem dalej widzimy w Dziejach Apostolskich, prawda? Pamiętacie, poganie zaczęli się nawracać i byli Żydzi, którzy mówili, że wy nie możecie być Bożymi dziećmi, wierzący Żydzi, chrześcijanie Żydzi, dopóki się nie obrzezacie, dopóki nie będziecie przestrzegali zakonu. To zostało w tym myśleniu po prostu, że musi być to przestrzeganie przepisów prawa. I Pan Jezus tutaj od razu, zaczynając swoją naukę, zaczyna powoli przesuwać ten akcent. I dlatego mówi, wasza sprawiedliwość musi być obfitsza niż uczonych w piśmie. Innymi słowy, tak jak wcześniej wspominałem w zeszłym tygodniu, wy się nie możecie zatrzymać jak faryzeusze na etapie to zrobiłem, jestem sprawiedliwy przed Bogiem. Nie, musicie iść dalej. Poza to, co to znaczy dalej? Musi być relacja osobista między tobą a Bogiem. Bóg oczekuje, że ty będziesz Jego dzieckiem. I to jest to, co wcześniej mówiliśmy, że obywatele tego Królestwa Bożego muszą się w nim co? Narodzić. Tak? Nie ma zapisywania się do Bożego Królestwa. Wykupywania abonamentu na Boże Królestwo. Na rok, na miesiąc, na 3 lata. W Bożym Królestwie musisz się narodzić. Po prostu. Bo musi nastąpić ta relacja. Być zapoczątkowana. I tutaj właśnie to, co Pan Jezus czyni tu w tych przypadkach, to mówi, że wy słyszeliście, że tak powiedziano. I Pan Jezus tego nie neguje. To nie jest tak, że mówi, źle wam powiedziano. Nie, mówi, ale ja wam powiadam, na czym to tak naprawdę polega. To, co wam powiedziano, oznacza, że Bóg oczekiwał od was czegoś tam. I takie spojrzenie, dojrzałe spojrzenie człowieka wierzącego, poza przepis, nie obok przepisu, nie ignorując przepis, nie mówiąc, o teraz to już Boże zasady są nieważne, ale poza ten przepis, dalej niż ten przepis sięga, takie spojrzenie oznacza, że my nie żyjemy według zakonu. Według prawa. Czasami ludzie używają tego sformułowania, które pojawia się w Nowym Testamencie, że my nie żyjemy według prawa, na zasadzie, że no teraz to już Boże prawo, takie prawo w sensie, że prawda, no tam nie kradnij, nie tego, to nas nie obowiązuje. Nie na tym polega uwolnienie od zakonu. Uwolnienie od zakonu polega właśnie na tym, że patrzymy dalej. Dlatego w liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, do ludzi, tak, którzy zostali usprawiedliwieni, to jest tam zapisane w 7 rozdziale, gdzie mówi w ogóle, porusza temat zakonu, mówi, jesteście teraz uwolnieni od zakonu. W tym sensie, że nie jesteście związani tym prawem, nie na zasadzie, że teraz sobie możecie żyć jak chcecie, bo nie jesteście związani z prawem. Nie, patrzycie dalej. Dalej niż tylko prawo. Muszę to, muszę tamto, muszę to. I to jest coś, co jest bardzo ważne, żeby człowiek wierzący albo ktoś, kto chce być człowiekiem wierzącym, zrozumiał. Bogu nigdy nie zależało na tym, żeby człowiek po prostu wykonywał jego zasady. Nigdy Bogu na tym nie zależało, bo Bóg wiedział, że to do niczego nie doprowadzi. Po prostu. To nic nie da. Człowiek może żyć doskonałym życiem tutaj, jeśli nie będzie miał tej osobistej relacji, jeśli nie będzie mógł powiedzieć, że ja wiem, że Bóg jest moim Ojcem, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za moje grzechy, to nic mu to nie da. Po prostu. I na wiele różnych sposobów Bóg to pokazywał. Dlatego nigdy nie zaczyna się budować kontaktów z Bogiem od przestrzegania Jego zasad. I dlatego Bóg nigdy tego nie polecał. Nawet w Starym Testamencie. Te zasady miały zwrócić uwagę ludzi na Boga. Ale to nie miało być tak, że jak Izraelita przez 10 lat będzie wiernie trzymał się zakonu, to potem może zacząć myśleć o relacji z Bogiem. Nie! Bóg używał swoich zasad, żeby pokazać ludziom na siebie, zwrócić ich uwagę, pokazać im grzech, prawda, że coś jest nie tak w ich życiu. Ale nigdy, nigdy przestrzeganie Bożych zasad nie prowadzi do nawiązania dobrego kontaktu z Bogiem. Zasady służą utrzymaniu dobrego kontaktu z Bogiem. Jeśli ty już nawiążesz tą relację, jeśli przyjdziesz do Boga i powiesz: ja wiem, że ja się do niczego nie nadaję, ja wiem, że jestem grzeszny, ja wiem, że potrzebuję Twojej łaski, ja wiem, że potrzebuję Twojego odpuszczenia grzechu, ja wiem, że tylko Ty możesz mnie zbawić i uratować przed wiecznym potępieniem i nawiązujesz tą relację z Bogiem, to w tym momencie Boże zasady zaczynają mieć sens. Dlaczego? Bo ta grzeszna natura ciągle tam będzie siedzieć przez całe Twoje życie. Bo gdyby nie było tej grzesznej natury, to zbawieni jesteśmy, chwała Panu i koniec. Sprawa załatwiona, prawda? Ale ta grzeszna natura tam siedzi. A tak jak pisał apostoł Paweł, zakon jest ustanowiony nie dla sprawiedliwych, ale dla kogo? Dla grzeszników, tak? A tam część tej grzesznej natury w nas siedzi, więc my ciągle potrzebujemy tych Bożych zasad. Bo ja jako Boże dziecko potrzebuję Bożych zasad, bo ten szatan będzie starał się mnie na różne sposoby oszukać, tak? A to możesz, a to jest fajne, a tamto nie zaszkodzi, a to... I wtedy ja patrzę na Boże zasady i mówię: aha, no chwila, no zaszkodzi. Bo skoro Bóg mówi, to jest złe, tak? Więc mówiąc to tak w dużym uproszczeniu, zasady są ważne, żeby utrzymać, zabezpieczyć, ochronić dobrą relację z Bogiem, ale nigdy, żeby tą relację nawiązać. Po prostu to tak nie działa. I Pan Jezus tutaj zaczyna to pokazywać i tak powinniśmy czytać, słuchajcie, te fragmenty, które tutaj zaraz będziemy rozważać. Te fragmenty nie są tylko o tym, o czym one mówią. Co mam na myśli? Kiedy Pan Jezus tutaj mówi o tym, o zabijaniu, tak? Kiedy mówi o złym odzywaniu się do brata, to nie jest fragment, który mówi tylko o tym, że powinniśmy ładnie mówić do swojego brata. No i zabijać też nie wypada. Kiedy następny fragment mówi o cudzołóstwie, to nie jest fragment tylko o cudzołóstwie. O tym też. Ale nie tylko. Pan Jezus używa pewnych elementów z zakonu, żeby przekazać pewne prawdy, które obowiązują w Jego Królestwie. Każda z tych sytuacji, którą On tu porusza, bo On wybiera pewne elementy życia. On nie opisuje całego życia, tak? My byśmy mogli w każdej chwili wymyśleć całą inną listę rzeczy, o których Pan Jezus mógłby powiedzieć. W tym kazaniu, tak? A nie powiedział. No dlaczego? Bo są mniej ważne? Nie. Dlatego, że Pan Jezus użył po prostu pewnych przykładów z życia, żeby przekazać pewne prawdy. Dlaczego? Bo znowu, bo chodzi o relacje. Chodzi o to, jak my się odnosimy do Boga, jak my się odnosimy do ludzi. I Pan Jezus używa tych rzeczy, o których te fragmenty mówią, jako przykładów po prostu. Jako takie studium przypadku, tak? Żeby pokazać, o co w tym chodzi. I mam nadzieję, że tutaj to zobaczymy w tych fragmentach, w tym fragmencie pierwszym i z następnymi będzie może nam pójdzie nam trochę łatwiej. No ale zobaczmy. Przeczytaliśmy tutaj te wiersze. Dwie rzeczy w tym fragmencie, który dzisiaj przeczytaliśmy, Pan Jezus przekazuje, powiązane oczywiście ze sobą. Przeczytajmy jeszcze raz wiersze 21-22. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. No tutaj takie wtrącenie, bo tutaj jakie dziwne słowo jest, tak, racha. To było takie przezwisko aramejskie. Dosłownie to oznaczało pusty łeb, tak? Czyli po prostu ty, tak jak się mówi, ty ośle, albo ty zakuty łbie dzisiaj, tak? No to Żydzi, ponieważ oni się posługiwali językiem aramejskim na co dzień, no to jak ktoś komuś powie, ty racha jedna, ty, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Także tu Pan Jezus używa po prostu pewnego zwrotu, który był znany tym ludziom, tak? Na co dzień, w kontekście takim, że no kto mówi brzydko, tak? Na kogoś innego. Przezywa po prostu. No głupcze już rozumiemy lepiej, tak? Natomiast to słowo takie można sobie właśnie, no dosłownie nie przetłumaczono tego słowa, dosłownie go użyto w naszym tłumaczeniu. Nie wiem, czy w jakichś tłumaczeniach jest przetłumaczone to. Ale to po prostu jest takie no, wtrącenie dotyczące, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ty ośle jeden, tak? Coś takiego. I teraz tak. Oczywiście, tak jak powiedziałem, przepis zakonu mówił, tak, że kto no, zabija człowieka, to miał stanąć przed sądem. Tam przed starszymi, oczywiście to zależało od sytuacji, co tam potem się działo, ale miał stanąć przed sądem. Pan Jezus nie zaprzecza temu, natomiast mówi, jeżeli nawet ktoś ma problem z nastawieniem do swojego brata, bo tutaj zobaczcie, co jest napisane. Ja wam powiedziałam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Nie musi zabijać. Wystarczy, że się gniewa, czyli ma złe nastawienie po prostu, tak? Do swojego brata. Albo źle się odezwie do swojego brata, to już spotyka go najwyższy wymiar kary. Pan Jezus tu używa kilku takich sformułowań, tak? Pójdzie pod sąd, no to tak jak wtedy, prawda, było to w zakonie, ale dalej mówi, stanie przed Radą Najwyższą, to już jest odniesienie do czasów współczesnych Pana Jezusa, no bo w czasach Starego Testamentu nie było Rady Najwyższej, tej w sensie takiego Sanhedrynu żydowskiego, ale dla Żydów Rada Najwyższa to było, wiecie, to tak jak dzisiaj by ktoś miał stanąć przed, nie wiem przed czym, przed Trybunałem Konstytucyjnym albo coś, no to Trybunał Konstytucyjny nie dotyczy ludzi fizycznych, osób fizycznych, ale no tak jakbyśmy dzisiaj sobie wyobrazili najwyższy możliwy sąd, tak, dla obywatela. No to była ta Rada Najwyższa, a w końcu Pan Jezus tak jakby stopniuje to, aż w końcu mówi, kończy na ogniu piekielnym, tak? Czyli nie tylko ziemski sąd, zwykły, nie tylko najwyższy ziemski sąd, ale ten ostateczny sąd. Pan Jezus to mówi w tych fragmentach, podaje jedną ważną prawdę. Wielkość czynu przeciwko bratu nie ma znaczenia. Widzicie? Żydzi mówili, no jak zabił, to trzeba go osądzić. No ale jak powiesz, ty głupia, tak, ty pusty łbie, no to kto będzie do sądu z tym leciał, tak? Znaczy, no lecą, ja wiem, że lecą, ale powiedzmy, że jeszcze na szczęście dla sądów nie wszyscy, tak? W każdym bądź razie idea jest taka, Pan Jezus, widzicie, idzie dalej. Mówi, wy, jeżeli byście patrzyli tylko na zakon, no to zabił, stawiamy przed sądem. Powiedział, ty głupolu, no to się pogniewamy najwyżej, tak? Pan Jezus mówi, nie, nie, nie. Mówi, z mojej perspektywy jako króla, w moim królestwie nie ma żadnego znaczenia. Czy ty kogoś zabijesz? Czy ty po prostu kogoś zwyzywasz? Czy nawet będziesz w swoim sercu trzymał nienawiść do kogoś? Z mojej perspektywy te wszystkie czyny są tak samo złe. I mają potencjał tego, żebyś z ich powodu stanął przed najwyższym trybunałem i poniósł najwyższy możliwy wymiar kary. Dlaczego? Bo Pan Jezus patrzy na relacje. Bo jak kolejne fragmenty mówią, każde złe nastawienie do kogoś ma potencjał, żeby niszczyć relacje. Tak samo jak zabicie kogoś, tak samo nienawiść w sercu do kogoś, tak samo złe odnoszenie się do kogoś, to wszystko ma taki sam potencjał. To może doprowadzić do tego samego. I zawsze doprowadza do tego samego. Niszczenie relacji. Więc bardzo ważna prawda, którą Pan Jezus ilustruje tutaj tym, jest taka. My jako ludzie sobie robimy klasyfikację grzechów, tak? Zabił, poważny grzech. Zwymyślał, każdemu nerwy czasami puszczą, tak? Ale o mordercach tak nie mówimy, że zabił, każdemu czasami nerwy puszczą, tak? Z Bożej perspektywy to tak nie wygląda. Każdy grzech, i to nie dotyczy tylko kategorii nienawiści do brata, tak? Pan Jezus używa tego jako przykładu, żeby przekazać pewną prawdę. W moim królestwie nie ma klasyfikacji grzechów. Klasyfikacji tego, co jest złe, czy to jest bardzo złe, mniej złe. Coś takiego. Asia mnie potem poprawi. Zrozumcie dobrze. Konsekwencje grzechów są różne. Tak? Jeśli ja powiem komuś ty głupolu, to konsekwencje raczej będą niewielkie, jeśli pójdę i dźgnę go nożem i zabiję. Konsekwencje grzechów są różne. To jest oczywiste. Ale jeśli chodzi o grzeszność tego czynu, o relacje między Bogiem a człowiekiem, w kontekście tego czynu nie ma znaczenia. Każdy grzech ma taki sam potencjał, żeby zniszczyć relacje między Bogiem a człowiekiem, między człowiekiem a człowiekiem, bo tutaj jest ta kategoria głównie podkreślona, ale jak też w kolejnych wierszach czytamy, to ma wpływ na relacje między mną a Bogiem, tak? Bo tutaj ten wiersz, co mówi o tym darze na ołtarzu, tak? Pan Jezus tutaj mówi wyraźnie, że to nie jest tak, że jeśli między ludźmi jesteście pokłóceni, to możecie sobie do mnie przyjść i ze mną będzie wszystko w porządku między wami. Nie, nie, nie. Jeśli masz coś przeciwko człowiekowi, to będzie wpływało na twoją relację z Bogiem, po prostu. Ale ta pierwsza prawda tutaj, Pan Jezus pokazuje to, w moim królestwie każdy zły czyn jest zły. Każdy grzech jest grzechem. I to jest coś, o czym powinniśmy pamiętać. Nie wolno nam nigdy wpaść w pułapkę taką, że sobie wyobrażamy, że to taki mały grzeszek. Wiecie, jak ludzie mówią. No takie małe grzeszki tam sobie, prawda, mamy. Nie ma małych grzeszków i grzechów śmiertelnych, jak to ludzie uważają, tak? Czy nie wiem, tam w Kościele katolickim jest jakaś taka klasyfikacja tych grzechów. Tak, jakiś ciężki, lekki. Nie ma czegoś takiego w Biblii. Przed Bogiem każdy grzech to jest grzech i ma śmiertelny potencjał zniszczenia relacji i zniszczenia człowieka. I to jest ta prawda, którą Pan Jezus tutaj przede wszystkim przekazuje. Ogólna prawda zilustrowana sytuacją między tobą a twoim bratem. Każdy grzech ma śmiertelny potencjał zniszczenia życia człowieka i relacji. I druga prawda, którą Pan Jezus rozwija w tych kolejnych wierszach, od 23 właśnie, przeczytamy jeszcze raz te wiersze. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój, pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Tutaj Pan Jezus buduje na tym, co powiedział odnośnie tych złych rzeczy, dobrych i mniejszych i większych, w naszym pojęciu, i mówi, ponieważ tak jest, że każdy zły czyn w relacji między tobą a człowiekiem ma potencjał niszczenia tej relacji i ma potencjał śmiertelny zniszczenia twojego życia, i ponieważ każdy z tych każda z tych rzeczy wpływa też na twoją relację z Bogiem, twoim nastawieniem powinno być pojednać się z każdym człowiekiem tak szybko, jak to możliwe. Dlaczego? Bo każdy zły czyn ma potencjał niszczenia relacji. A jeśli zaczniesz niszczyć relacje i będziesz czynił to świadomie, z premedytacją, wiedząc, że tak jest, to zapłacisz cenę, na którą cię nie stać. To jest to, co mówi ten ostatni wiersz, 26. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Innymi słowy, Pan Jezus mówi, jeśli chcecie bawić się z tym, to dostaniecie rachunek zawsze większy niż was na to będzie stać. Innymi słowy, nie możesz mieć podejścia do tego, no ja sobie poradzę, tak? Wiem, że to nie jest dobre, ale po prostu, no, że mogą być konsekwencje, ale ja sobie z tym poradzę. Nie poradzisz sobie. Pan Jezus mówi, czyń to, co słuszne. Jeśli wiesz, że zrobiłeś coś źle, bo tu kontekst generalnie jest taki, że ty zrobiłeś coś złego. Tak? Tutaj kiedyś żeśmy rozmawiali nie tak dawno nawet z Anią odnośnie tego 23 wiersza, że wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie. Tak? Wyrwany ten wiersz z kontekstu może oznaczać, że to no, po prostu coś tam jest przeciwko tobie, może ty nic złego nie zrobiłeś, ale ktoś coś ma przeciwko tobie, ale patrząc na cały kontekst tego, sprawa jest wyraźna. Ty zrobiłeś coś złego. Tak? 22 wiersz mówi wyraźnie, każdy, kto się gniewa na brata, kto przezywa tego brata, kto mówi złe słowa na tego brata, czyli ty zrobiłeś coś złego. I jeśli sobie uświadomisz, że zrobiłeś coś złego, twoim zadaniem powinno być iść i wyprostować to jak najszybciej. Bo jeśli tego nie zrobisz, to będzie niszczyć. A jeśli to będzie dalej niszczyć, w sensie jeśli to zniszczenie zacznie postępować, to się okaże, że musisz za to zapłacić tyle, że nie masz pojęcia. Nie stać cię po prostu na to, żeby zaniedbywać wyprostowanie tego, co zrobiłeś źle. Czyli nauka taka połączona jakby z tych fragmentów jest taka, bracia i siostry. Nie zaniedbuj niczego, co jest po prostu złe w twoim życiu. Jeśli wiesz, że coś jest złe, czyść to. Jeśli wiesz, że zrobiłeś coś nie w porządku do drugiego człowieka, że zgrzeszyłeś przeciwko drugiemu człowiekowi, idź i pojednaj się z nim. Tak? Tutaj, tak jak czytaliśmy, pogódź się rychło z przeciwnikiem twoim, z przeciwnikiem w tym sensie z kimś, kto po prostu, czyje relacje z kim są dla ciebie szkodliwe. Będą cię niszczyć. Inne fragmenty w Nowym Testamencie o tym mówią. Ze wszystkimi ludźmi, jeśli to od was, na ile to od was zależy, co? Pokój miejcie. Dążcie do pokoju. Tak? Ostatnio w środę żeśmy o tym słyszeli, że to powinno być nasze nastawienie. Dążymy do pokoju. Po prostu. To powinno być nasze nastawienie. Dążymy do pokoju. Czy nam się to podoba, czy nie? Naszym nastawieniem powinno być, chcemy prostować wszystko, co zrobiliśmy źle. Nieważne, czy to było zamordowanie kogoś, czy to było po prostu gniewanie się i trzymanie nienawiści do kogoś. To wszystko ma taki sam potencjał. Pan Jezus mówi, w moim królestwie tego, czego ja oczekuję. I mówi, tego, czego Bóg zawsze tak naprawdę oczekiwał. Było to, żebyście patrzyli na wszystko, co złe robicie drugiemu człowiekowi, jako na coś, co jest szkodliwe, co was zniszczy. Konsekwencje tego będą większe, niż możecie sobie wyobrazić. Nie stać was jako ludzi na to, żeby pielęgnować zło w swoim życiu. Nawet to najmniejsze. I mam nadzieję, że ten przykład tego pierwszego fragmentu pokaże wam, jak powinniśmy podchodzić tutaj do tych fragmentów w tym kazaniu na górze. Zobaczcie, to jest fragment, który mówi o tym, że nie trzeba brzydko mówić na brata. Brata w sensie drugiego człowieka, tak? Ale nie tylko. Pan Jezus używa tego, żeby przekazać pewną ważną prawdę odnośnie wielkości grzechu, odnośnie tego, jak on wpływa na relacje, odnośnie naszych powinności w relacji z innymi ludźmi. Dlaczego? Bo przesuwa ten akcent powoli. On nie mówił tak Żydom od razu prosto z mostu często. Powoli przygotowywał grunt, tak, na to przejście. Od tego, tej litery, to musisz, jak faryzeusze, do czegoś obfitszego niż robili faryzeusze. Czyli do spojrzenia na literę i zadania sobie pytania, jaka była Boża intencja. Litera jest ważna, nie ignorujemy litery. Pamiętajcie, nie, znowu, Pan Jezus to zaznaczył wcześniej i to było ważne w tych poprzednich fragmentach. Nie usuwam prawa. Ani kreska, ani jota z zakonu nie przeminie. To zawsze będzie Boże prawo. Bo tutaj taka pokusa by się zaraz pojawiła, tak? No to znaczy, że to prawo nieważne, to my patrzymy na ducha, prawda? Więc ta litera to tam sobie może. Nie. Nadal zabijać nie wolno, tak? Prawo jest ważne, ale patrzymy dalej. Skoro nie wolno zabijać, skoro Bogu się to nie podoba, a co z innymi rzeczami, tak? Aha. Może Bóg po prostu, Bogu o to chodziło też. I pytamy, modlimy się i Bóg to pokazuje. Jeśli mamy z Nim relację. A ta relacja polega głównie na tym, że jeśli Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za moje grzechy, to ja chcę po prostu być w porządku przed Jego obliczem. Ja nie muszę. Ja chcę. Tak? To jest cała idea życia człowieka wierzącego. Ja chcę być w porządku przed Bogiem. Ponieważ chcę być w porządku przed Bogiem, to patrzę na Jego zasady, przed czym one mnie chronią, ku czemu one mnie prowadzą, co one oznaczają. Zadaję sobie to pytanie, odpowiadam na nie na podstawie Bożego Słowa i żyję według tego. Nie według litery, ale według tego po prostu, co Bóg tak naprawdę pokazał. Pokazując, ilustrując to przykładem tych zasad, które są zapisane w Bożym Słowie. I wtedy mamy tą wolność, bracia i siostry. Mamy Boże zasady, żyjemy według nich, bo chcemy się Bogu podobać, bo chcemy siebie zabezpieczać, bo zasady zabezpieczają. Ktoś kiedyś takie fajne porównanie uczynił, jeszcze na koniec taki przykład podam, bo no, ponieważ no, pracowałem w miejscu, jeszcze pracuję w miejscu, gdzie zasady to jest zło największe praktycznie, tak? Zasady są, wiecie, co młodzież mówi. Po co są zasady? Żeby je łamać. No właśnie. I taki dobry przykład słyszałem, że zasady są jak w pomieszczeniu, jak jesteśmy, tak jak tu, zasady są jak ściany. Tak? I możesz to traktować na dwa sposoby. Albo, że one cię ograniczają i widzisz, że jesteś ograniczony. Tu ściana, tak? A jak już ci się to bardzo nie podoba, to walisz w te ściany po prostu. Albo możesz spojrzeć inaczej, że one trzymają nad twoją głową co? Dach, sufit. Gdyby ich nie było, to w najlepszym wypadku byłbyś bez dachu nad głową. Gdyby nagle zniknęły tak, jak są teraz, to by ci się ten dach na głowę zawalił po prostu. Więc można patrzeć na to jako na ograniczenie, które cię ogranicza i musisz z tym walczyć, albo jako na coś, co cię zabezpiecza, tak? Bo masz dach, bo jesteś zabezpieczony też z boku tymi ścianami i Boże zasady działają na tej samej zasadzie właśnie. One nie są po to, żeby je łamać, nie są po to, żeby je walczyć, a jeśli z nimi walczyć, a jeśli nawet ci ograniczają, bo tak, zasady ograniczają, to jest fakt, tak jak ściany, to ograniczają po pierwsze nie tylko ciebie, ale i to zewnętrzne zło, które mogłoby cię dopaść, ale ograniczają ciebie, bo Bóg wie, że my jako ludzie grzeszni potrzebujemy ograniczenia, po prostu. My potrzebujemy ograniczeń na każdym kroku. Bo inaczej nasza grzeszna natura nas po prostu zniszczy. Szatan nas zniszczy, używając nas samych, naszej grzesznej natury. Więc miejmy takie spojrzenie na Boże zasady i pamiętajmy, relacja z Bogiem. jesteśmy Bożymi dziećmi. On umarł na krzyżu Golgoty za moje grzechy. Tak? Umarł, żebym ja mógł żyć, żeby móc mi przebaczyć wszystko. I żyjmy według tego w tej wolności takiej właśnie, patrząc na Boże intencje. I będziemy dalej tutaj w tych fragmentach patrzyli właśnie pod tym kątem na te Boże zasady, na te Boże rozważania. Zachęcam was, żebyście przeczytali sobie te fragmenty, tak, które dalej idą właśnie pod tym kątem. Tak? Następny jest o cudzołóstwie. Pan Jezus mówił o cudzołóstwie, ale w tym mówieniu o cudzołóstwie pokazuje też pewną prawdę. Tak? To nie chodzi tylko o cudzołóstwo. O to też. To jest złe, to jest grzech, to jest łamanie Bożego prawa, ale nauka idzie dalej. Nie, cudzołóstwo jest tym przykładem, którego używa Pan Jezus, żeby pokazać kolejną prawdę, czego oczekuje od swoich dzieci. Amen.